Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i jestem gościem pastora Nachtmana.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Jest czerwiec 2014 roku, czas szybko mija, a ja w obowiązku dziennikarskim poczułem się, aby porozmawiać o obmowie. Czy ten temat obmowy jest tutaj w Kościele Zielonoświątkowym tematem zupełnie obcym i nieobecnym?
Oczywiście, że nie. Temat obmowy, krytyki, osądu, poczerniania czy plotkowania jest tematem bardzo życiowym, który dotyka także i naszej społeczności.
Rozumiem. Przede wszystkim definicja, a co to jest obmowa, co to jest oszczerstwo, co to jest plotka, co to jest mówienie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tu jedno z przykazań katolickich cytuję.
No, to nie jest katolickie przykazanie, tylko nasze, biblijne, dziewiąte przykazanie, zawarte w drugiej księdze Mojżeszowej. Więc dotyczy nas wszystkich, ponieważ Pan Jezus także w Nowym Testamencie podkreślił je bardzo mocno, żebyśmy nie oczerniali i nie oceniali przed czasem, ani nie obmawiali brata czy siostry. I oczywiście definicje, czy słowa, które wymieniłeś, są synonimami, tak? Obmowy, czyli krytykowania, osądzania, plotkowania, rzucania oszczerstw, czy jakiś tam obelg. To są synonimy, które możemy wymiennie stosować do różnych sytuacji życiowych, z którymi się spotykamy.
Rozumiem. Czyli w takim razie obmowa to jest coś negatywnego?
Zdecydowanie tak. Konotacja tego słowa wskazuje nam, że treści, które przekazujemy, nie są budujące.
Jakie one mogą być? Czy to mogą być kłamliwe treści na przykład? Na przykład, nie wiem, Sławek Szczepaniec upija się regularnie, albo ma na przykład nieślubny związek jakiejś tam mieć dziewczyną, czy coś takiego.
Tak, to mogą być słowa negatywne, nieprawdziwe, kłamliwe, ale mogą też być słowa niosące ze sobą prawdę, ale stawiające daną osobę w złym świetle, w poniżeniu, w braku godności, w braku szacunku. Więc obmowa przede wszystkim ma na celu uwypuklenie pewnych praw, które mogą postawić albo odbiorcę, albo mówcę w jakimś tam konkretnym świetle, które on chce uzyskać.
Czyli jednym słowem, jeżeli ja mam pewien problem, na przykład zdrowotny, i ktoś o tym powie, prawda, wyjawi go w jakiś sposób, mimo że go ukrywam, że jest to problem dyskretny, delikatny, to też może być niekorzystne, tak? Też może być rodzaj obmowy.
Może być rodzaj...
Po to, żeby oczywiście zdyskredytować mnie.
Właśnie. I teraz poruszyliśmy istotę wypowiedzi, ponieważ uważam, że motywacja zawsze jest...
Po co się odmawia? O, takie pytanie, po co się odmawia?
Pozwolę sobie dokończyć zdanie. Uważam, że motywacja jest kluczem do tego, aby ocenić coś jako plotkowanie, obmowę, a po prostu zwyczajną rozmowę na temat drugiej osoby wynikającą z troski, z afirmacji czy z miłości. Motywacja jest kluczem, jest najważniejsza.
Rozumiem. Ja będę zadawał pytania, mam przygotowane właśnie o tą motywację między innymi, ale to za chwilkę. Natomiast znalazłem w Księdze Przypowieści w 6 rozdziale wersety od 16 do 19. Tych 6 rzeczy w nienawiści ma Pan, a 7 budzi u Niego odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie i ten, który znieca kłótnie wśród braci. Mowa jest tutaj jasna o kłamliwym języku. I to, wydaje mi się, częstym elementem obmowy jest. I teraz tak, ja zostałem obmówiony, dajmy na to. Czy są jakieś reguły postępowania, które są zapisane w Piśmie Świętym odnośnie tego, kiedy zostało się odmówiony? Co ja mam zrobić? Ktoś powiedział, wyobraź sobie, teraz samochód zmieniałem, że na to kombi pieniądze ukradłem.
No tak, no to jest, jeśli tych pieniędzy nie ukradłeś, no to jest,
i wiesz, ja się czuję
kłamstwo i oszczerstwo.
Bo ja je zbierałem, bo wziąłem kredyt też i spłacam, a ktoś mówi, on musiał to kombi manowe, ukradł. Na pewno nieuczciwie zarobił, skombinował, nie wiem.
Tak, i to jest właśnie rozszerzanie kłamstwa i plotek i sianie niezgody między braćmi, o których czytałeś, więc uważam, że w takim wypadku trzeba byłoby taką osobę skonfrontować z kłamstwem, ponieważ ona nie może takich rzeczy robić, bo zaprzecza nakazom Słowa Bożego, żeby dbać o jedność, o dobre imię brata czy siostry. Jeśli obgaduje, kłamie, rzuca obelgi, to po prostu nie dba o dobre imię. Więc Słowo Boże zachęca nas do tego, aby zostawić swój dar i iść wyjaśnić sprawę. A więc podejść do osoby, napomnieć ją, jeśli mamy na to świadków, dobrze jest tych świadków wziąć ze sobą, porozmawiać z tą osobą, aby się upamiętała, przeprosiła, czy też sprostowała swoje złe wypowiedzi.
Słuchaj, Mariusz, jest taka sprawa. Dowiedziałem się, że to powiedział Tomasz Iksiński, brat tego tutejszego zboru, tak? Powiedział to o mnie, zobaczył samochód, pozazdrościł. I ty mi to mówisz, wiesz co, Sławek, po nabożeństwie mnie bierzesz, tam w niedzielę, tak? Na boki mówisz, co Iksiński mówi o tobie źle, że ukradłeś pieniądze na samochód, że nieuczciwie je zdobyłeś. Jest to prawda? Ja mówię, nie, no, Mariusz, znasz mnie tyle lat, wziąłem kredyt w banku, papiery ci pokażę, nie? No właśnie, i wtedy ty mi mówisz, słuchaj, idź pogadaj z Iksińskim. Ale teraz wyobraź sobie sytuację. W tą niedzielę mówisz mi tak, jeden z braci mówi o tym, że nieuczciwie zdobyłeś pieniądze na samochód nowy. Ja się pytam, Mariusz, powiedz mi kto? O, tego ci nie powiem.
Powiem tak.
Ja wiesz, kto to jest, że tak. To Iksiński powiedział, ale no nie, drogi, tego ci nie powiem, drogi bracie Sławku, czy tam drogi kolego Sławku, no nie wiem.
Ja bym, powiem, co ja bym zrobił. Ja bym zrobił w ten sposób, że kiedy ty dementujesz dane kłamstwa, ja udaję się do tej osoby, nie mówiąc tobie, jeśli dana sytuacja tego nie wymaga, bo uważam, że są sytuacje, w których trzeba jasno powiedzieć, kto plotkuje, kto roznosi obmowy, kto kłamie. Ale są też sytuacje, gdzie nie zawsze powinniśmy lecieć do danej osoby i otwierać przed nią swoje serce. A więc ja bym taką osobę poszedł i powiedział, słuchaj, mówiłeś to i to, okazało się, że to nieprawda. Jeśli ta osoba by brnęła w swoim zdaniu i mówiła, że tak, to jest prawda, prawdopodobnie doprowadziłbym do spotkania w trójkę, gdzie byśmy mogli to sobie wyjaśnić. Natomiast jeśli sam nie byłbym w stanie tego rozwiązać, poprosiłbym któregoś z braci starszych, aby na takie spotkanie, na taką rozmowę ze mną się udał.
Czyli rozumiem, że ukrywanie obmówcy jest dla ciebie dopuszczalne.
Nie, ukrywanie obmówcy nie jest dla mnie dopuszczalne, ale jeszcze raz podkreślam. Często ludzie to, co mówią, mówią w jakiś tam sposób sobie dla siebie zrozumiały, subiektywny. I teraz, żeby nie powodować złego nastawienia, złych jakichś komplikacji między braćmi w kościele, chciałbym tę sprawę rozwiązać, o ile to możliwe, w łagodny sposób. Więc tak jak powiedziałem, ja bym poszedł i poprosił daną osobę, aby wyjaśniła jeszcze raz, co miała na myśli mówiąc to. I powiedziałbym jej, że byłem u ciebie, rozmawiałem. I teraz jeśli ona mi powie, okej, przepraszam, pomyliłem się, sprawa jest rozwiązana, ja bym nie odsyłał jej do ciebie, żeby ona teraz poszła cię przeprosić, bo czasami mogłoby to wywołać jeszcze większą szkodę. Ale tak jak powiedziałem, jeśli natomiast ta osoba by się upierała, prawdopodobnie doszłoby do konfrontacji.
Rozumiem. A pastorze Mariuszu, wiesz co to jest mylenie ozorem?
Tak, jest to...
Ja nawet to czynię jako osoba wymowna, często mylę ozorem, bez sensu i później żałuję. I tu mi się wydaje, dotykasz tego problemu, że ktoś mógł mleć ozorem.
Dokładnie. Są ludzie, którzy po prostu powielają jakieś tam plotki, zasłyszane rzeczy.
A potem jest ala makaca.
Tak. I sami nie wiedzą, co mówią. A po co potem pewne rzeczy rozmuchiwać? Jest taki werset Biblii, który mówi, że język jest malutkim ogniem.
I z listu Jakuba, proszę bardzo, trzeci rozdział, piąty werset do dziesiątego. To sobie mogą słuchacze przestudiować sami z Pisma Świętego. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala, jakże wielki las zapala mały ogień.
No właśnie, i teraz jeśli to jest jakaś tam mała rzecz, i ja, jeśli podjąłbym złe kroki, złe działania, to za jakiś czas z tego małego ognika może się zapalić cały las i siemranie w kościele i jakieś niewłaściwe rzeczy. Dlatego trzeba być rozważnym i mądrym i uważam, że nie z każdą rzeczą od razu powinniśmy lecieć do drugiej osoby i ją konfrontować. Natomiast jasno chcę powiedzieć, nie powinniśmy tolerować w kościele obgadywania, rzucania obelg, kłamstwa, oszczerstw czy plotkowania. Jest to nieboże.
A czy należy przejmować się obmową ludzką? Czy możemy podobać się wszystkim osobom? No i po co się obmawia przede wszystkim?
No zdecydowanie nie wszystkim osobom będziemy się podobać, nie wszystkim osobom nasze postępowanie, nasza kultura, nasz styl bycia będzie się podobał i to będzie rodziło jakieś opinie negatywne, krytykę czy osąd. Nie zawsze to musi być odmowa. Tak jak powiedziałem, krytyka może być konstruktywna lub negatywna.
Ale czy ta krytyka na przykład w stosunku do Sławka Szczepańca, Sławek, za dużo gadasz, weźmiesz mnie na stronę i Sławku, nie ubierasz się zbytnio odświętnie w niedzielę i za dużo gadasz, przerywasz na nabożeństwa. To jest krytyka pewna, ale mająca co na celu? Po co to robisz?
Taka krytyka jest, uważam, bardzo konstruktywna, ponieważ ona ma pomóc danej osobie dostosować się do miejsca, w którym przebywa, do stylu wypowiadania, do zaszanowania wypowiedzi drugiego członka. Jeśli ktoś delikatnie, z łagodnością i miłością zwraca Ci uwagę na Twój niewłaściwy sposób bycia, uważam, że takie zdanie, taką ocenę, czy taką opinię na swój temat powinniśmy przyjąć, rozważyć, zastanowić się i dokonać odpowiednich zmian w swoim życiu. Natomiast jeśli okaże się, że ta krytyka, czy ten osąd, czy te oszczerstwa są nieprawdziwe, niewłaściwe, to powinniśmy potraktować je tak, jak to się potocznie mówi, woda spływa po kasce. Nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne, ale często te rzeczy musimy po prostu od siebie odrzucić, żeby nie powodowały spustoszenia ani w naszym sercu, ani w naszych emocjach.
Czyli jednym słowem, nie zawsze dobrze jest przejmować się tym, że ktoś nas obmawia. Traktować to jako rzecz ludzką. Ja gdzieś znalazłem taki werset w Piśmie Świętym, już zapomniałem gdzie, że nie bądź zły, kiedy zostałeś obmówiony, bo wielokroć sam to czyniłeś.
Tak. Przekład brytyjski mówi, nie nastawiaj ucha, abyś nie słyszał obok na swój temat, bo ty nieraz to czyniłeś.
Tu muszę z zadowoleniem powiedzieć, że pastor Nachman, widzę, czytał Pismo Święte i to dobrze.
Czytam Pismo Święte, staram się je
zgłębiać. Ale się bardzo cieszę, bo tego wersetu rozważać. Nie potrafiłem już znaleźć nigdy później.
Tak, to jest Księga Przypowieści. Werset ten mówi nam o tym, zachęca nas do tego, abyśmy nie słuchali wszystkich plotek, obmów, czy nawet wszystkich opinii na swój temat. Często jako liderzy, jako osoby, które gdzieś tam są na świeczniku, możemy czytać o sobie w internecie, na jakichś tam forach. Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy jednak nie karmili swojego ego takimi opiniami, bo często może to być niszczące dla naszego ja, dla naszego wnętrza. Może to być wybaczone, niekonstruktywne, niebudujące. A Bóg nie chce, żebyśmy po prostu karmili się oszczerstwami, kłamstwami. Dlatego wtedy takimi rzeczami lepiej się nie zajmować.
Czyli mam rozumieć, że naturalne i ludzkie będzie to, że zarówno moje nowe kombi, jak i moja nowa dziewczyna będzie gdzieś tam, może nie, że obmówiona, ale obgadana, obejrzana, przedyskutowana, tak? To jest ludzkie.
Tak, to jest ludzkie i...
O, Sławek ma nowe auto. O, Sławek ma nową kobietę.
Tak, znaczy, i zawsze będą ludzie, którzy będą próbowali wmówić nam, że nam jest to niepotrzebne, że mogliśmy to sprzedać, rozdać ubogim. Różne postawy będziemy spotykać. I tak jak mówię, są rzeczy, koło których trzeba przejść, że tak powiem brzydko, obojętnie, odrzucić je, nie przejmować się nimi. Ale też zachęcam do postawy jednak zastanowienia się.
Bo czy nie ma tam ziarna
prawdy? Czy nie ma tam ziarnka prawdy i nie pomoże nam to stać się lepszymi, doskonalszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.
Czyli jednym słowem to, co kiepsko mi wychodzi często, wygasić emocje, bo często czujemy gniew, prawda? Kiedy słyszymy odmowę. Czujemy potworny gniew. Wygasić te emocje i spróbować jakby odsiać, ile tam jest prawdy, ile tam jest kłamstwa. Tak,
tak w czasie spotkań, czy to dla liderów, czy dla osób pełniących służbę w Kościele, nauczamy na temat odmowy, krytyki i jak ją przyjmować. I pierwszym takim punktem, takim zaleceniem, jak radzić sobie z krytyką, z odmową, jest właśnie próbowanie oddzielenia treści od emocji. Niestety my często nie potrafimy tego oddzielić i treści przyjmujemy bardzo do siebie, do serca emocjonalnie, nie wysłuchując ich. A więc pierwsza zasada przy tego typu obmowach, krytykach, plotkach to jest umieć oddzielić emocje od treści. Druga rzecz to zachować zdrowy rozsądek, a więc wsłuchać się w to, co jest mówione. Pominąć uczucia rozmówcy, jego jakby upodobania, jego źródło informacji, bo często ludzie, którzy powielają plotkarstwo, oszczerstwa, oni nie mówią sami od siebie i mówią z takim innym nastawieniem. A więc druga zasada mówi, wsłuchaj się, zachowaj zdrowy rozsądek. Zacznij oceniać nie osobę, ale treść. Tak? I trzecia rzecz, trzecia taka zasada to jest poddaj ocenie słowa, a nie człowieka. Tak? My często odbijamy piłeczkę do osoby, a nie do treści. I jakby bardzo często traktujemy rozmowę z drugą osobą osobiście i personalnie, a nie odnosimy się do zagadnienia, do tematu. Dlatego trzy takie podstawowe zasady A więc oddziel emocje, zachowaj trzeźwy umysł i skup się na treści, a nie na osobie, czyli oceniaj treść, a nie osobę, pomagają nam we właściwy sposób podejść do różnych opinii na nasz temat i zachować w miarę zdrowy dystans. Mhm.
Czyli to nie jest odmowa, ale na przykład po nabożeństwie niedzielnym przychodzi do mnie pastor zboru, na przykład pastor Nachman i Sławku. No, ta twoja wiara jest jakby nieugruntowana. No ja się w tym momencie wzbudzam, nie? No, bo on coś tam ode mnie chce i tak dalej. A mówisz mi, że powinienem w takiej sytuacji wysłuchać, tak? Może pójść do domu, przemyśleć na przykład?
Tak.
No, zapytać, dlaczego uważasz, że twoim zdaniem moja wiara jest nieugruntowana?
Tak. Uważam, że w tym momencie powinieneś zastanowić się nad swoją wiarą. I jeśli faktycznie w modlitwie, podczas czytania Słowa Bożego, czy rozmowy z Duchem Świętym stwierdzasz, że rozumiesz, o co mi chodziło, wtedy wprowadzasz odpowiednie rzeczy w czyn. Natomiast jeśli stwierdzasz, nie rozumiem, dobrze jest iść zapytać daną osobę, co miałeś na myśli, wytłumacz mi. Bo czasami domysły powodują jeszcze większe komplikacje, jeszcze większe jakieś emocje, jeszcze większe nieścisłości i,
no i aż
pojawia się problem.
Aż prosi się na przykład, żeby zadzwonić do kogoś z Wrocławia i powiedzieć, poskarżyć się, ale ten Nachman mnie zaatakował.
No właśnie, i potem tutaj...
I to jest odmowa.
Tak, i wtedy ty, zamiast oddzielić emocje od treści, czujesz się urażony, twoje serce jest zburzone, potrzebujesz, że tak powiem, ulżyć sobie, brzydko mówiąc.
No bo się mnie czepia.
Tak, bo się czepia. Dzwonisz sobie do osoby, która cię wysłucha, której w krzywym zwierciadle, w wypaczony sposób przedstawisz daną sytuację, osoba cię poklepie po plecach, tobie ulży, a potem masz moralnego kaca, bo przedstawiłeś prawdę w niewłaściwy sposób, masz wyrzuty sumienia i próbujesz coś z tym zrobić. Więc lepiej tak naprawdę na początku jest zastanowić się nad tym, co jest w moim sercu, czy moja postawa i reakcja była właściwa, słuszna. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to próbować to w jakiś sposób naprawić.
Mimo, że nie jestem członkiem kościoła czy zboru Bethesda, do którego pastorem jest brat Nachman, chciałbym powiedzieć, że rozmowa ta, którą nagrywamy, jest dedykowana głównie osobom wierzącym, poszukującym Boga. I myślę, że większość z nich zna to uczucie, kiedy wieczorem człowiek mówi, ale nachlapałem jęzorem.
Oczywiście, byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że...
Nachlapałeś jęzorem?
Że mnie ten problem nie dotyczy. Oczywiście zdarza się, że są sytuacje, w których powiem półprawdy, powiem pewne rzeczy po swojemu, nie domówię coś. Ktoś powie, no dobrze, ale to nie jest złe, tak? No,
nie, ale czy jest dobre?
No właśnie, ale nie jest dobre, tak? No, to, że nie kłamiemy, to nie znaczy, że mówimy całą prawdę.
Ale czasami mówimy niepotrzebnie i za dużo, szczególnie ja, jako wymowny człowiek, nazwijmy to. I teraz tak, mam taki problem, nie? No bo wyobraź sobie, jest taki brat Mariusz Nachtłan. Dajmy na to u nas w zborze. No, to taki przykład, oczywiście syntetyczny. Ale żeby nie dotykał nikogo z naszych słuchaczy, mówimy o sobie. I teraz ja go obmówiłem, prawda? Na przykład, że jest porywczy, nerwowy, no nie wiem, że jest jakiś taki niezbyt gorliwy, nie? I co teraz mam zrobić, by naprawić tą szkodę? No bo rzeczywiście wieczorem, wiesz, emocje opadły i mówię, jejku, Mariusza znam już 5 lat, a ja takie bzdury o nim pogadałem, no uniosłem się, nie? To jest nieprawda. Czy mam iść do ciebie i przeprosić? Czy warto mówić, że się obmówiło? Wiesz, bo ja się boję, bo ty powiesz, no Sławek, to ty mnie obmówiłeś, ja cię miałem za kumpla, przyjaciela i brata w zborze. A ty taki jesteś, widzisz? I teraz tak, no jak zadośćuczynić tej odmowie, którą ja dokonałem, nie? No bo tak, dokonałem, przyznaję ci się, no obgadałem ciebie, nie?
No, no właśnie tutaj chciałem się do tego odnieść, ponieważ epitety, które ty wymieniłeś, nie są odmową. Jeśli one są prawdą i ty odnosisz się do na przykład treści kazania, tak? No. Czy formy kazania, które ja przedstawiłem i ono się tobie nie spodobało, ty nie krytykujesz i nie obmawiasz mnie, obmawiasz treść. I uważam, że nie jest to obmowa, kiedy omawiamy dane zagadnienie, tak? Mówisz przykładowo, nie zgadzam się z tym, co było mówione, tak? Ty nie krytykujesz mnie, ty krytykujesz mój pogląd, moje postawy, moje zachowanie. I masz prawo do tego i uważam, że o takich rzeczach powinniśmy rozmawiać.
Dobrze, ale jest teraz inna sytuacja. Ty po nabożeństwie podchodzisz do mnie i mówisz, Sławku, chcę z tobą porozmawiać, nie? Na temat twojej wiary, bo widzę, że chyba trudny okres przeżywasz. Ja się wzbudziłem, no i dzwonię, nie wiem, a do Wrocławia, do na przykład Andrzeja Kaliszczyka, dajmy na to, i mówię, ten Nachman jest niestabilny emocjonalnie, co on sobie insynuuje, prawda, to i to powiedział, zresztą on musi mieć problem z żoną, widzę, chodzi taki, jakiś ostatnio łazi taki, dzieci pewnie się go nie słuchają. Dajmy na to.
Tak, i teraz właśnie, nie oceniłeś treści tego, co ja do Ciebie mówię, tylko oceniłeś mnie.
Tak.
I obgadałeś nie treść,
mnie.
Obgadałeś nie treść, tylko obgadałeś moje nastawienie do Ciebie, a nawet nie
ale
moje.
Ale dodałem jeszcze, zobacz, że żona Cię pewnie, no to właśnie, to, że dzieci Cię pewnie i wiesz,
tak,
o co chodzi.
I jakby dodałeś swoje odczucia, swoje emocje.
Ale jeszcze, nawet kłamstwa dodałem.
I dodałeś jeszcze kłamstwa, dokładnie właśnie. I to jest właśnie rzecz niewłaściwa. Dlatego my musimy umieć odróżnić, co krytykujemy, co omawiamy, tak? Albo kogo. I teraz omawiałeś mnie i uważam, że zrobiłeś źle.
Dobra, zgrzeszyłem. Ja też czuję w sercu swoim, nawet Kaliszczyk mi powiedział pod koniec rozmowy, Andrzej, z nim też rozmawiam. Czasem mówi, chłopie, a ty bzdury gadasz. Co ty robisz? W obłowę się bawisz? Ja nie chcę cię słuchać, on mi mówi, nie? Rozłączyłem się i mówię, jejku, przeciwko pastorowi Nachmanowi zgrzeszyłem, nie?
Tak,
ja już to wiem.
Teraz to wiesz i uważam, że tak...
Co mam zrobić?
Tak często powinniśmy reagować, kiedy ktoś przychodzi do nas i próbuje obmawiać. Musimy uciąć i powiedzieć, nie chcę mieć w tym udziału. Idź ureguluj swoje serce przed człowiekiem. I teraz musimy zrozumieć, żeby co z tym mamy zrobić, musimy zrozumieć, jaki ma to oddźwięk społeczny. Ponieważ jeśli ja jestem w to niezaangażowany i nikt o tym nie wie, to kiedy ty przyjdziesz do mnie, możesz rozbudzić we mnie niewłaściwe emocje i stosunek do ciebie samego. Jeśli ja nie wiem o tym, że zgrzeszyłeś przeciwko mnie, załatw to przed Bogiem. To jest moja rada. Załatw to przed Bogiem.
Nie rozdmuchiwać sytuacji.
Nie rozdmuchiwać sytuacji.
Już powiedziałem, że jesteś głupi komuś. To jeszcze jest taki specjalnie dziecinny argument tu używam. Przepraszam cię za to
tak,
słowo.
Ale to jest dobry argument.
To jest taki dziecinny, jak dzieci piaskownicy. Powiedziałem, że jesteś głupi.
I właśnie. I teraz jeśli z tego nic się nie urodziło, ja bym nie rozmówiła sytuacji.
Nie, bo na przykład Andrzej Kaliszczyk powiedział, Sławek, sam jesteś głupi, że odmawiasz Mariusza.
Tak jest. I ja o tym nie wiem. Ale kiedy ty mówisz na przykład Andrzejowi, Mariusz jest głupi, Andrzej mówi tam Jackowi, Jacek komuś tam.
Tak, i nagle to do ciebie i się robi sprawa.
Nawet jeśli nawet nie wraca to do mnie, ale część ludzi jakaś wie o tym i ich stosunek do mnie jest negatywny, uważam, że wtedy powinieneś przyjść do mnie, przeprosić mnie,
powiedzieć,
a po drugie odwołać wszystkie swoje oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia
w stosunku do osób. Chciałem cię przeprosić. Ty masz taki samochód nowy. Powiedziałem niektórym osobom, że nieuczciwie na niego zarobiłeś. Być może jakoś to tobie zaszkodzi, tak? Upadłem.
Tak. Nie zaszkodzi
mi to.
Ty nawet ty dobrze wiesz, że to już zaszkodziło, bo ty wiesz, że te kłamstwa powiela wiele innych osób.
Niby wiesz, udaje, że to tak wiesz, jak to człowiek się przyznać do błędu.
No,
ciężko.
No oczywiście, że jest ciężko, ale jeśli człowiek lawiruje i nie przyznaje się do tego, to tak naprawdę nie ma świadomości tego, że zgrzeszył.
Rozumiem. Czy każdy czyn słowem jest odmową? To jest ostatnie nasze dzisiejsze pytanie w tym temacie. Jeśli dzieje się coś złego z kimś, no nie wiem, na przykład powiedzmy koleżanka ma depresję, a ja chcę pomóc, nie? I przychodzę do pastora Nachmana, tu do pastora i mówię, pastorze, Ania ma depresję chyba, wiesz, bo mąż ją zostawił, jest sama, nie radzi sobie finansowo, straciła pracę. Czy to jest grzech? Nie? No, Mariusz, ja chcę jej pomóc.
I do tego właśnie powiedziałem na samym początku, że kluczem do definicji jest motywacja. Jeśli ty naprawdę chcesz, a sam nie jesteś ani fachowcem w danej dziedzinie, ani nie masz możliwości i przychodzisz do kogoś i mówisz, kolego, bracie, pastorze, jest sytuacja taka i taka. Jeśli chciałbyś ode mnie pieniążki, ja bym cię zapytał, po co ty chcesz? Jeśli byś powiedział, bo mam osobę, której potrzebuję pomóc, ja prawdopodobnie chciałbym wiedzieć, na co to daje i tak dalej, i tak dalej. Więc prosiłbym cię, abyś uzasadnił mi swój punkt widzenia, a to oznacza, że musiałbyś troszkę opowiedzieć o danej osobie. I dla mnie to nie jest odmowa, ponieważ, tak jak powiedziałem, odmowa na ogół ma na celu stawić osobę w złym świetle lub pomóc mi poczuć się lepiej. Natomiast jeśli ani ja w tym nie mam interesu osobistego i to, co robię, wynika z empatii w stosunku do drugiej osoby i chcę jej pomóc, to uważam, że to jest właściwe. Podam inny przykład. Jeśli ty wiesz, że ktoś w naszym zborze pije, na przykład upija się, cudzołoży, prowadzi się w niemoralny sposób i zachowujesz to dla siebie samego, nic z tym nie robisz, tak? Nie idziesz do niego, nie napominasz go, ale też nikomu o tym nie powiesz, to uważam, że zatajasz grzech. I to też jest niewłaściwe. Oczywiście, ty nie masz o tym trąbić wszystkim, tak, naokoło. Powinieneś najpierw iść do tej osoby i upomnieć ją sam na sam. Ale jeśli cię nie usłucha, Biblia daje nam zalecenie, aby iść do kogoś, i z nim przyjść powtórnie. A to oznacza, że komuś o tym problemie musisz powiedzieć. I to już nie podlega pod kategorię obgadywania, plotkowania i odmowy, no, ale braterską troskę.
Rozumiem, że to jest zaufana osoba, dyskretna, którą się ceni, na przykład, no nie wiem, starszy zborowy.
Na przykład starszy zborowy.
Diakon.
Czy liderzy.
Liderzy, tak?
Tak.
Liderzy. Mhm. Rozumiem. Czyli jednym słowem, nie zawsze, kiedy chcemy komuś pomóc, to mimo, że mówimy o tych rzeczach, które ktoś tam skrywa, to jeżeli intencje nie są złe, to nie mamy do czynienia z odmową, tak? Czy wy macie, może pytam tak, zebrania starszych i diakonów, Świecki Ruch Misyjny Epifania, zbór we Wrocławiu, pamiętam, takie zebrania, czy nabożeństwa, po nabożeństwie takie zebrania były, starsi zborowi zbierają się i mówią tak, wiecie co, ze Sławkiem Szczepańcem jest kłopot. Jak mu możemy pomóc, nie? Stracił pracę, łazi to smutne, deprechę złapał pewnie, no, co my możemy z nim zrobić? A na przykład Sławek Szczepaniec nadużywa alkoholu chyba. Tak jakoś ktoś go widział, nie? W nocy w autobusie tam wrocławskim i jechał i upity i co z tym zrobić, nie? No, dobry brat był, no tu nagle takie historie się dzieją, nie? Ludzkie rzeczy? Ludzkie.
Ludzkie, oczywiście, że ludzkie i uważam, że ludzkie jest właśnie...
Macie takie spotkania?
Tak, mamy takie spotkania, mamy spotkania Rady Starszych, mamy spotkania grupy liderskiej, liderów, którzy opiekują się poszczególnymi ludźmi w małych grupach, więc mamy takie spotkania. I to jest,
czy to jest odmowa?
Oczywiście, dla mnie.
Jeżeli w trosce o Sławka Szczepańca, członka waszego zgromadzenia, tak? Na przykład mówicie, wiecie co? No on się chyba upija.
No powtarzałeś już to, mówiłeś już to. Powiem tak, dla mnie to nie jest odmowa, bo to jest tak samo jakby grono pedagogiczne na koniec roku siadało i obgadywało swoich uczniów, jaką im dać ocenę i tak dalej, i tak dalej. To nie jest obgadywanie, to jest ewaluacja, czyli ocena postępów, wzrostu dojrzałości i każdy normalny rodzic spotyka się z drugim rodzicem, czy z pedagogiem szkolnym, czy z psychologiem, czy z wychowawcą i obmawia swoje dziecko, tak? A więc ocenia, opisuje, ale nie w celu, żeby to dziecko pognębić, ale po to, żeby mu pomóc w duchowym w rozwoju, w nauce. A w kościele mamy tą samą zasadę, przy czym chcemy pomagać człowiekowi rozwijać się także w duchowy sposób. Więc jeśli ktoś mówi, że to jest odmowa, no to chyba nie rozumie w takim razie, po co istnieje Kościół, po co istnieje Rada Starszych, po co Bóg wybiera nauczycieli i służby w Kościele. One są po to, aby prowadzić Kościół do dojrzałości. A to czasami wymaga od nas porozmawiania o swoich problemach, swoich kłopotach, o swojej stagnacji i nieowocności w duchu, tak? Po to, aby zachęcić siebie nawzajem do służenia w Królestwie Bożym.
Czyli można powiedzieć, że intencje są dobre. Kiedy odmowa istnieje, intencje zwykle są złe.
Tak, można, taki prosty tak, w uproszczeniu można tak powiedzieć.
Tak, rozumiem. Chciałbym bardzo podziękować pastorowi Mariuszowi Nachtmanowi ze zboru Betesda na ulicy Racławickiej 5 w Kędzierzynie Koźlu za to, że zgodził się ze mną spotkać. Niektórzy nasi słuchacze zadają pytanie, co piszczy u pastora Nachtmana. Wykryliśmy, co piszczy. Piszczy świetlówka kompaktowa pod sufitem. Dzięki uprzejmości doktora inżyniera Krzysztofa Maniaka, który udostępnił sprzęt nagraniowy w części, możemy słuchać tego nagrania w jakości hi-fi, a zatem ten pisk to jest świetlówka kompaktowa, czyli tajemnica została rozwikłana. Bardzo dziękuję pastorowi za nagranie. Czuję się w pewien sposób winny chyba przynieść nową świetlówkę kompaktową.
Dziękuję bardzo za wywiad i życzę miłego słuchu.